Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Kochani moi, dogmat o Trójcy Świętej, jedną z najważniejszych prawd wiary, która jest częścią credo wypowiadanego przez nas na każdej uroczystej mszy świętej w niedzielę, dość długo kształtował się. Kiedy powstały już Ewangelie i te wszystkie pisma, które składają się dzisiaj na Nowy Testament, chrześcijanie, czytając te bogate w treść teksty, zauważyli, że występuje w nich, mowa w nich o Bogu, Ojcu, Bogu Synu i Bogu Duchu Świętym. Bardzo ich to wszystko intrygowało. Zastanawiali się nad tym, jak to jest. Czy mamy do czynienia z jednym Bogiem, czy może z trzema Bogami? Bo przecież, gdy czytamy Ewangelię, znajdujemy teksty, które mówią nam, że Ojciec ma wiedzę i Syn ma wiedzę i Duch ma wiedzę. Oto ewangelista Mateusz pisze: wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim Go o to poprosicie. Ojciec wie, czego wam potrzeba. A w innym miejscu Mateusz mówi: nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A więc Ojciec ma wiedzę i Syn ma wiedzę. A święty Paweł w liście do Koryntian zapisze: kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie Duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. A więc oprócz tego, że Ojciec ma wiedzę i Syn ma wiedzę, wiedzę ma także Duch. Gdybyśmy prześledzili Pismo Święte Nowego Testamentu pod kątem takich tematów jak miłość, doszlibyśmy do wniosku i również moglibyśmy przytoczyć teksty, które mówią nam bardzo wyraźnie, wprost, że Ojciec miłuje, Syn miłuje i Duch Święty miłuje. A potem, gdybyśmy przejrzeli te teksty jeszcze pod kątem woli, tematu woli, chcenia, doszlibyśmy do wniosku, że Bóg Ojciec ma wolę, Syn Boży ma wolę i Duch Święty też ma wolę, czegoś chce. Otóż te i tym podobne tematy doprowadziły pierwszych chrześcijan do wniosku, że mówiąc o Bogu, który ma jedną boską naturę, musimy wprowadzić pojęcie osoby, bo tylko osoba ma wolę, osoba potrafi kochać i być kochaną, i osoba ma wiedzę. Zaczęto bardzo głęboko dyskutować i często na te tematy właśnie, które dzisiaj wydają się nam troszeczkę odległe, trochę może nawet nie z tego świata. Ale w IV wieku ta dyskusja nad wewnętrznym życiem Boga, nad tajemnicą Boga, którego dziś nazywamy Trójjedynym, była bardzo, bardzo powszechna. Święty Grzegorz z Nysy, autor chrześcijański, żyjący w IV wieku, mówi, że ta dyskusja nad naturą Boga była tak silna, że kiedy przybył do pewnego miasta, dziś leżącego na terenie Turcji, zauważył, że wszyscy nawet na targu, na targowisku dyskutują nad kwestią związaną z Bogiem, z bóstwem, z naturą Boga, z osobami. Pisze tak. Pytasz, gdzie można wymienić pieniądze, a oni ci tu odpowiadają rozprawą o zrodzonym i niezrodzonym. Pytasz na rynku o cenę chleba, oni odpowiadają, że ojciec jest większy od syna i syn jest mu podległy. Pytasz na targu, czy kąpiel już jest gotowa, a on ci zaczyna wykładać, że syn został stworzony z niczego. Zobaczcie, jak bardzo zajmowała pierwszych chrześcijan właśnie ta prawda o Bogu, o wewnętrznym życiu Boga. Dzisiaj to jest nie do wyobrażenia, żebyśmy na rynku, na ulicy, a nawet bodaj w domu rozmawiali częściej o Bogu, o relacjach łączących Ojca i Syna i Ducha, ba nawet w Kościele zdarza się niejednym, że ludzie nieraz, jak dzisiaj w pewnym kościele warszawskim, właściwie nie wiedzą, co, chyba nie są świadomi tego, że są w tak świętym miejscu. Zabrakło jakiegoś milczenia, skupienia, refleksji. Tajemnica Boga, który jest jeden, jedyny, ale w trzech osobach. To wielka i głęboka tajemnica, trudna do zrozumienia. Ale nie zawsze to, co jest trudne do zrozumienia, musi być od razu nieprawdziwe. Kiedy się weźmie na przykład takie dziecko, które zna już świat, poznaje. Dziecko, które nie rozumie. Dlaczego jest tak, że jak upuści jabłko, to jabłko spada na ziemię, a nie leci do góry? Nie zna tych prawd fizyki. Nie rozumie ich, a jednak jest to prawda. Podobnie i my, wielu z nas, na pewno ja, gdybym miał wyjaśnić niektóre prawa fizyki czy astronomii, nie potrafiłbym tego zrobić. Chociaż one nie ulegają dyskusji, są powszechnie przyjęte, oczywiste, prawdziwe, faktyczne, rzeczywiste. Tak samo jest z prawdą o Bogu jednym, jedynym w Trójcy Świętej. Nie jesteśmy w stanie tego wszystko wyjaśnić, nawet zrozumieć, pojąć, a jednak jest to prawda. Tak daleka, tak wielka, tak głęboka, że ona nadała istotną różnicę, odróżniła chrześcijaństwo od judaizmu i islamu, religii monoteistycznych bądź co bądź. Właśnie to nas odróżnia od tych dwóch religii przede wszystkim, że wierzymy w Boga jednego, jedynego, ale w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha. A więc nasz Bóg nie jest monolitem, jest wspólnotą. Jest wspólnotą osób. I zobaczcie, że z tej właśnie prawdy chrześcijaństwo wniosło w dzieje świata, w dzieje ludzkości, wniosło nieprawdopodobne dziedzictwo, cały personalizm, dzisiaj wprawdzie tu i ówdzie źle pojmowany, ale to jest owoc chrześcijaństwa. Od chrześcijaństwa, od tej nauki, od Trójcy Świętej, która po raz pierwszy została zdefiniowana na soborze w Nicei Bityńskiej w 325 roku, a potem szerzej w 675 w Toledo, na synodzie w Toledo, a potem kolejne wypowiedzi papieży poszczególnych, nauki Kościoła, aż po dziś dzień. To całe dziedzictwo naszej nauki kościelnej o Bogu Trójjedynym wyraziło się właśnie między innymi w personalizmie. Jeżeli dzisiaj na zachodzie Europy, na zachodzie świata, w tak zwanym zachodzie, mówi się o prawach człowieka, o prawach osoby ludzkiej, to właśnie dzięki chrześcijaństwu, dzięki tej prawdzie odkrytej przez nas chrześcijan, odkrywanej przez wieki. Wystarczy pojechać kilka tysięcy kilometrów na wschód, na przykład do Indii, i stanąć pośród ludzi, którzy wyznają hinduizm, i zobaczylibyśmy, jak jest traktowany człowiek jako jednostka. Jeżeli więc dzisiaj na zachodzie tak bardzo doceniane są prawa człowieka jako jednostki, jako osoby, to właśnie dlatego, że chrześcijaństwo przyniosło naukę o osobie. O osobie. Każdy z nas jest osobą. Podobnie jak Bóg jest jeden w trzech osobach. A co to znaczy? To znaczy także, że każda i każdy z nas stworzony na obraz i podobieństwo Boga osobowego dopiero wtedy staje się prawdziwie człowiekiem, kiedy otwiera się na drugiego. Gotowy do poświęcenia siebie, do daru samego siebie, aż do utraty życia. Ktoś bardzo mądrze powiedział, że o człowieku można mówić dopiero wtedy, kiedy zaczyna kochać i zaczyna rozumieć jednocześnie, że miłość jest wtedy między dwojgiem ludzi, kiedy jest też otwarcie na trzeciego, na dziecko. Wydaje mi się, że dzisiaj można powiedzieć o wielu młodych ludziach, którzy zawierają związki małżeńskie bez otwarcia na życie. Co więcej, można powiedzieć też, że jeżeli tacy młodzi ludzie zawierają związek małżeński, nawet sakramentalny, z takim założeniem, że nie chcą mieć dzieci, to taki związek małżeński jest od samego początku nieważny. Kochani moi, nauka o Trójcy Świętej, niby daleka, a jakże bliska dla nas, dla każdego z nas. Jeżeli człowiek żyje sam tylko dla siebie, jeżeli nawet dwoje ludzi żyje tylko dla siebie, na zasadzie: ja uczynię coś dobrego dla ciebie, po to, żebyś ty uczyniła, uczynił coś dobrego dla mnie. To nie jest jeszcze miłość. Jeżeli dwoje młodych ludzi żyje po to tylko, żeby robić z sobie nawzajem dobrze, to nie jest jeszcze miłość. Nie można mówić o wspólnocie. Owszem, o jakiejś wspólnocie ekonomicznej, finansowej, prawnej, ale nie o wspólnocie w rozumieniu ewangelicznym. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o młodych ludziach, którzy boją się otworzyć na życie, na nowe życie, żyjąc w małżeństwie, czasem sakramentalnym. Nie chcą, wykluczają nowe życie. Pomyślmy też o tym, czy jak często my wchodzimy w relacje z Bogiem Trójjedynym. Owszem, wchodzimy w te relacje zawsze, ilekroć czynimy znak krzyża, ale czy potrafilibyśmy porozmawiać sobie na osobności z Bogiem Ojcem, z Bogiem Synem, z Bogiem Duchem? Bóg w Trójcy Jedyny pozostawił swoją pieczęć na każdym i każdej z nas. Pozostawił swoją pieczęć w mikrokosmosie i w makrokosmosie. Wszystko, co jest w jakiejś relacji, w jakimś związku do, wszystko nosi pieczęć Trójjedynego Boga, doskonałej wspólnoty, do której i my staramy się dorastać. Owszem, być może wiele wspólnot na tej ziemi nie dorośnie do takiej wspólnoty, jaką jest Bóg. Ale jeżeli tylko oddaje cześć Ojcu, karmi się ciałem Syna i żyje Duchem Świętym, wtedy ma szansę bardzo mocno upodobnić się do Boga. Życzę tego sobie i wam wszystkim, abyśmy jako osoby, jednostki i cała wspólnota tak bardzo upodobnili się do Boga, że kiedy przekroczymy progi nieba, z łatwością rozpoznamy miejsce w tej trzyosobowej wspólnocie dla siebie. Amen.